nie dał rady i pewnie został zażarty przez jakiegoś drapieżnika czworonożnego, czy to lisa, czy kunę. Po czym tą samicę porwała jakaś wielka ryba. Bo ja bym wybrał tego, który ma empatię dla zwierząt, licząc na to, że dla ludzi też taką będzie miał. Kiedyś tyle lat tam chodziłem i nie było żadnego problemu, nic to ptakom nie przeszkadzało, były. Dzień dobry. Dzisiaj spróbuję czegoś nowego. Właśnie skończyłem nagrywać film z ptakami. Musiałem schować aparat i mikrofon, bo by mnie kusiły. Tu ciągle coś śpiewa, ciągle coś wyskakuje. Teraz się okazało, że tutaj są lęgowe czajki, bo przeleciała wrona i ta czajka za nią wyskoczyła, a robi tak właściwie tylko wtedy, kiedy ma kogo chronić. Siedlisko odpowiednie, nisko skoszona łąka, woda, wszystko się zgadza. Ale nie o tym miał być ten odcinek. Postanowiłem odnieść się do niektórych rzeczy, które znalazłem w internecie. Gdzieś tam przeczytałem jakiś artykuł dotyczący ptaków i sobie wybrałem takie trzy. Nie będę ich linkował, dlatego że już dawno je zgubiłem. Nie mam pojęcia, kiedy oglądacie ten film, więc przytoczę ogólnie, o czym dany artykuł był, gdzie się pojawił i odniosę się do niego albo do komentarzy, które się tam pojawiają, bo to, że tutaj mamy dużo pozytywnych komentarzy dotyczących ptaków na ptasiej strefie, to jest normalne. Ale warto też czasami zerknąć na te hejterskie komentarze, które pojawiają się pod artykułami dotyczącymi ptaków gdzieś indziej, gdzie zaglądają ludzie, którzy mają troszeczkę inne podejście do świata niż większość widzów tego kanału, przynajmniej tak myślę. Zobaczymy. Może być ciekawe. Jak powiecie, że straszne, to nie będziemy tak robić, ale wydaje mi się, że ciekawe. Zatem do roboty. Nagrywam się statywem oświetleniowym, a on się za bardzo do nagrywania nie nadaje. Znalazłem sobie jakiś pieniek w cieniu. Słuchajcie, pierwszy komentarz, pierwszy artykuł dotyczył, znaleziony bodajże na Wirtualnej Polsce, dotyczył tego, że wiele sów w tym roku nie dało rady przetrwać zimy i powoływali się tutaj na dane bodajże z Komitetu Ochrony Orłów. Stwierdzono, że wiele puszczyków, wiele budek puszczykowych było w tym roku pustych i że widocznie ptaki nie dały rady zimą. I faktycznie to samo widać na Pomorzu, to samo widać na Pomorzu. W wielu miejscach, tam gdzie puszczyki były, teraz ich nie ma. W Gdańsku oczywiście puszczyki próbowały przystępować do lęgu wcześniej, czyli w listopadzie, tak jak w poprzednich latach. I podobno jeden z tych lęgów się zakończył sukcesem. Gdzieś tam ptaki przetrwały, mimo że młode pojawiły się podloty jeszcze w lutym, to udało się im przetrwać, bo widziano je już właściwie lotne. Natomiast w drugim miejscu, gdzie też regularnie były, tam nikt nic nie widział, natomiast ja wybrałem się tam z moim synem na spacer i znaleźliśmy ślady, właściwie pióra. Pióra w pałkach, czyli takie typowe dla podlotów. Najpewniej młody, który wyszedł z dziupli, nie dał rady i pewnie został zażarty przez jakiegoś drapieżnika czworonożnego, czy to lisa, czy kunę. No coś go tam zajadło i skończyło i tam śladu po ptakach nie ma. Mój kolega Darek Puszczyk ma podobne stwierdzenia u siebie. On ma oko na kilka budek z puszczykami i tam, gdzie ptaki były, no to poznikały. Dodatkowo w wielu miejscach w lasach znajdowaliśmy pióra, oskuby, czyli oskubane. I to nie jest tak, że nagle się pojawił puchacz i wypolował je wszystkie i tam zażar, tylko po prostu są ptaki, które nie dały rady przezimować. Tych powodów może być dużo, bo mogła też tutaj zadziałać gdzieś ptasia grypa, która się w Pomorskim pojawiła. Jeśli taki puszczyk upolował gdzieś chorego ptaka, no to mógł tą ptasią grypę złapać, natomiast najprawdopodobniej tutaj dużo zrobiła jednak zima i te marznące deszcze. Ludzie widzieli, było pełno filmików, gdzie można było otworzyć szybę i tak naprawdę szyba z lodu w samochodzie zostawała. To taki śnieg, taki deszcz marznący, kiedy spadł na warstwę śniegu i zamarł z wierzchu, powodował, że na tym śniegu powstawała gruba, twarda skorupa. Pod tą skorupą mogą sobie biegać i żyć pod śniegiem gryzonie i nie mają z tym problemu. Natomiast ona sprawia, że dla sowy taki gryzoń jest już niedostępny. I rzeczywiście tutaj jest poważny problem. Tak samo mieliśmy noclegowisko, właściwie dniowisko, albo no tak, bo co robią sowy? One nocują za dnia, no nie można nocować za dnia, więc one dniują. Więc mamy takie zlotowisko, gdzie zbierają się na dzień uszatki. Takie zlotowiska mamy w Gdańsku dwa. I w obydwu w lutym się ptaki zawinęły. Mimo, że to jeszcze nie był koniec zimy, było widać, że po prostu zawinęły się w jednym momencie, z jednego i z drugiego, czyli gdzieś już ta pogoda na tyle przegięła, że musiały się ewakuować. Uszatki tak mają, że jeśli je mocno przyciśnie, to są w stanie w akcie takiej rozpaczy ruszyć gdzieś na południe, szukać łagodniejszego klimatu i szukać pożywienia, więc coś takiego miało miejsce, rzeczywiście te ptaki też zniknęły. A zatem tak, zima była dla sów dosyć sroga, ale nie ma się co martwić, na pewno nie wyginęły wszystkie. Nowe, które przyjdą na świat w tym roku, zajmą zwolnione terytoria, bo przyroda pustki nie znosi i myślę, że tutaj nie ma obaw. A tutaj mi przeszkadza w tej chwili potrzos, śpiewał sobie bliziutko i poleciał. Nie dał się nagrać, wszystko schowane, żeby mi nie przeszkadzało w nagrywaniu.
Autoreklama. Odwiedź internetowy sklepik ptasiej strefy ptasiastrefa.pl, a w nim m.in. nowe wzory koszulek i kubków, zabezpieczenia budek przed dzięciołem oraz mój e-book o budkach, który można kupić tylko tu lub w zaprzyjaźnionym sklepie Budka z jajem. Kupując materiały ptasiej strefy, wspierasz działanie tego kanału. Po reklamie.
Kolejny bardzo ciekawy artykuł, który nawet mnie trochę wprowadził w osłupienie. Dowiedziałem się, że powodzeniem zakończyła się akcja ratowania młodych nurogęsi w Parku Łazienkowskim w Warszawie. Otóż o co chodziło? Chodziło o to, że samica przeprowadziła młode na staw, po czym tą samicę porwała jakaś wielka ryba. Ryba. Nurogęś to jest duża, ponad kilogramowa, która generalnie żywi się rybami, niekoniecznie dużymi. W każdym razie tutaj doszło do tego, że została porwana przez rybę. Piszą niektórzy, że prawdopodobnie szczupak. Sama sytuacja jest już ekstremalnie nietypowa, bo tak duże ptaki rzadko kiedy padają ofiarą ryb. Młode nurogęsi jak najbardziej, młode krzyżówki jak najbardziej, ale dorosły ptak rzadko. I jest niewiele gatunków ryb, które są w stanie to zrobić. I od razu zacytuję jeden z komentarzy, który się tam pojawił, że o, teraz nie powinno się nic robić, tych młodych się nie powinno ratować, bo naturalna sytuacja miała miejsce, naturalny drapieżnik tutaj zapolował na kaczuszkę, one teraz powinny wszystkie naturalnie zginąć. To są bardzo często takie podnoszone komentarze. Lubimy sobie wycierać twarz naturalnością. Jaka naturalność w ogrodzie łazienkowskim, w parku? Jaka naturalność? To nie jest naturalne miejsce, absolutnie. Natomiast to, że ryby mogą polować na ptaki, jest naturalne. Tylko pytanie pojawia się jedno. Jaka to była ryba? Bo jeśli to był szczupak duży, widziałem film na YouTubie i to jeszcze sprzed czasów przed AI, może nawet dwa filmy, gdzie wielki szczupak, taki spokojnie ponad metr długości, no walczył z perkozem dwuczubym. Perkoz dwuczuby jest wielkością zbliżony do nurogęsi. Czyli to jest podobny gabaryt ptaka. I rzeczywiście w jednym wypadku tam ktoś interweniował, tego szczupaka ciepnął jakimś kijem i perkoz został wypuszczony. W innym filmie, już teraz nie mogę go znaleźć, zresztą ja mam tak, że jak chcecie, to musicie sobie sami szukać linków, już nie będę wklejał. Nie wklejam fragmentów filmu, dlatego że no nie mam do nich praw autorskich, to nie będę tego robił. W każdym razie na innym filmie było tak, że rzeczywiście ten szupak pod powierzchnią płynął z tym perkozem, w końcu gdzieś w toni z nim zniknął. I najpewniej go pożarł, więc to może się zdarzyć. Rzeczywiście gigantyczny szczupak jak najbardziej. Rybą, która regularnie poluje na ptaki dosyć duże, są sumy. Sum jest w stanie, duży sum, wielki sum, jest w stanie upolować wielką zdobyć. Filmy, gdzie sumy polują na gołębie pijące wodę, są znane z internetu i można sobie ich poszukać. Więc tak, sumy się mogą tego nauczyć i mogą polować na duże ptaki. Tylko w tym momencie, jeśli to miał być sum, no to pytanie o naturalność jest już bardzo mocno uzasadnione. Co duży sum mógłby robić w Parku Łazienkowskim? Skąd on się tam wziął? Bo na pewno nie w sposób naturalny. Jeśli tam jest sum, to został najpewniej przez kogoś wpuszczony i wtedy o naturze żadnej nie ma mowy. nie ma mowy, bo taka wielka ryba w tak małych stawach pojawiać się nie powinna. I tutaj bardziej się nam robi temat wędkarski niż ptasi, ale wiem po swoim przykładzie. Mój wujek ma hektarowy zbiornik wodny, staw, jeziorko, gdzie kiedyś zostały wpuszczone dwa sumy. Na szczęście po kilku latach przyszła przyducha i wszystko zginęło, dlatego że te sumy wyżarły wszystko. Wszystkie zniknęły, niektóre gatunki ryb, na przykład lin przepadł. Tak mała woda nie jest dostosowana do takiego dużego drapieżnika. Wisła, która tutaj płynie obok, już jak najbardziej, jakieś wielkie zbiorniki zaporowe jak najbardziej, ale w jeziorach kilkuhektarowych nawet sumy nie powinny być przez nikogo wpuszczane, bo nie są naturalnym elementem. I to nie jest tak, że wpuścimy tam, będziemy się jarać, będziemy je łowić. Guzik, tu były dwa sumy, które wyżarły wszystko i nikt ich nie mógł złowić. Okej, zaraz ktoś powie, kwoka nie mieli, nie umieli łowić. Może nie umieli, ale większość ludzi w Polsce pewnie nie umie łowić dużych sumów. Tak zakładam, że tak jest, bo inaczej wszyscy by je łowili, a tak nie jest. Więc jeśli to był sum, to z naturalnością nie ma z to nic wspólnego. Jeśli szczupak, to fajnie, że urósł do tak ogromnych rozmiarów. W Parku Oliwskim, który jest sporo mniejszy, chyba siedmiokrotnie mniejszy od Parku Łazienkowskiego, też na największym stawie przy bramie widywałem szczupaka, który też myślę, że miał około metra. Jestem święcie przekonany, że żywił się kaczuszkami, ale tymi małymi, tymi pisklętami kaczek, za którymi pływał. Natomiast duże kaczki, no nikt nie widział oczywiście żadnego ataku, ale no pływały tam sobie wokół niego i on w ogóle nie zwracał na nie uwagi. Myślę, że nie był jeszcze odpowiednio duży. On miał około metra, no to jest ile? 5 kilo, 6, coś takiego. Natomiast te największe szczupaki mające kilkanaście kilogramów, myślę, że potencjalnie mogłyby nurogęsia chapsnąć. A teraz pytanie, co z tymi młodymi? Czy powinny zostać na pastwę losu? Powiem tak, gdyby to było naturalne, nikt by nie zauważył. Natomiast jeśli to nie jest naturalne, jeśli to jest miejsce, gdzie no my za nie odpowiadamy, ja nie mam nic przeciwko, żeby organizować akcję, żeby te młode odłowić i dać im szansę wyżyć gdzieś indziej. Może zmądrzeją i nie będą się próbowały gnieździć w takim miejscu jak park. W Gdańsku w zeszłym roku też nurogęś próbowała wychować młode. Udało mi się nawet namierzyć dziuplę, gdzie budkę lęgową, gdzie wysiadywała, no ale nic z tego nie wyszło. Tak naprawdę nie wiemy, co się stało. Czy kuna tutaj zawiniła, czy wyskoczyły młode, no i potem mewy srebrzyste zrobiły z nimi porządek albo wrony. No nie wiemy, nie dowiemy się. To nie jest najbezpieczniejsze miejsce dla takiej dużej kaczki, żeby podejmować lęgi. Zresztą nawet drobne kaczki, mniejsze kaczki jak krzyżówka gniazdujące w miastach ponoszą gigantyczne straty, dużo większe niż w takim terenie tutaj, bo tutaj przecież też są gniazda kaczek, też są drapieżniki, ale tych niebezpieczeństw jednak jest tutaj ciut mniej niż w mieście, bo w mieście oprócz tego, że są drapieżniki, to jak matka prowadzi młode, to są studzienki kanalizacyjne, gdzie te młode wpadają, jest masa samochodów, które je rozjeżdżają, masa drapieżników, bo są koty, są kuny, jest dużo szczurów, szczury też niestety będą polować na młode kaczuchy, więc lepiej, żeby te nurogęsi jednak rozmnażały się gdzieś poza miastem, może takie właśnie odłowienie ich, przekazanie rodzinie zastępczej będzie dla nich korzystniejsze. Z drugiej strony, po co mamy w parku patrzeć, jak młode przymierają głodem, kiedy nie są jeszcze nauczone, jak polować, na co polować. No, szanse na przeżycie bez matki mają mikro, więc według mnie tam, gdzie możemy zainterweniować, warto to zrobić. Ale w dużej mierze robimy to też dla siebie. Dla siebie po to, żeby pokazać, że mamy ludzkie odruchy. No i takie porównanie mi czasami przychodzi do głowy. Może być wsadzenie kij w jakieś mrowisko, ale wyobraźmy sobie sytuację. Mamy iść do lekarza. Mamy poważną przypadłość, coś niedobrego z nami się dzieje i mamy do wyboru dwóch lekarzy. W przypadku jednego wiemy, że regularnie pomaga małym ptaszkom, zawozi je do azylu, ratuje małe kaczuszki i drugiego, który przechodzi obok tego obojętnie. Wybór lekarza zostawiam wam, którego wolicie sobie wybrać. Bo ja bym wybrał tego, który ma empatię dla zwierząt, licząc na to, że dla ludzi też taką będzie miał. Jeśli podoba ci się kanał Ptasia Strefa, to koniecznie go subskrybuj. Każdy film lajkuj oraz pisz komentarze. Najlepiej niech są to komentarze troszeczkę dłuższe, bo to wszystko pomaga algorytmowi docierać do kolejnych osób, które mają podobne zainteresowania do twoich. Tym samym kanał może się rozwijać. To wszystko pomaga. Jeśli nie wiesz, co masz napisać w komentarzu, opisz swoją najciekawszą obserwację z ubiegłego tygodnia, nawet jeśli dotyczy pospolitego wróbla w Żywopłocie. To wszystko ma znaczenie, to wszystko pomaga, a ja te komentarze serio czytam. Nie zawsze od razu, jak tylko się film wyświetli, ale wracam. Niekiedy po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach staram się większość komentarzy przeczytać, zwłaszcza z tych filmów najświeższych, staram się być na bieżąco. Piszcie, zadawajcie też ciekawe pytania, bo to także jest temat na kolejne filmy. No i trzeci artykuł znalazłem na trójmiasto.pl, na naszym portalu trójmiejskim. Dotyczył ochrony ptaków w Mewiłasze i tego, że są tam strażnicy, którzy opowiadają o ptakach i tych rezerwatów pilnują i że jest to fajne i tak dalej. I oczywiście tutaj zawsze najfajniejsze są komentarze. Niektóre takie... Widać, że ludzie nie czytają ze zrozumieniem, to jest problem, bo była tam mowa o mandatach, ale nikt nie pisał, że ci strażnicy te mandaty wlepiają, bo nie wlepiają, nie mogą ich wlepić, natomiast mogą wezwać policję rzeczną i jeśli ta przyjedzie, to ta z reguły już mandat wlepia, bo skoro musieli się ruszyć, to już jakiś efekt tego musi być. Strażnik rezerwatu tylko udziela informacji, przy okazji można się dowiedzieć fajnych rzeczy, powinien coś fajnie poopowiadać. O przyrodzie, po co to jest robione, po co tam jest ochrona. A jeśli chodzi o inne komentarze, to posłuchajcie, bo jeden to mnie rozwalił. Kiedyś tyle lat tam chodziłem i nie było żadnego problemu, nic to ptakom nie przeszkadzało, były przecież ptaki i tak sobie by poradziły i miałyby się świetnie. No cóż, oczywiście ten człowiek na pewno przestudiował ogromne ilości literatury fachowej, na pewno jeździ, prowadzi monitoring w takim rezerwacie, stąd może się wypowiadać i takie rzeczy pisać. Kiedy miałem 14 lat, chodziłem na ptaki, też chodziłem do rezerwatu Mewiałacha, tam nie było wyznaczonej ścieżki, chodziło się plażami, wszyscy tak chodzili. Ta wiedza na temat tego, jak te rezerwaty chronić, też była taka sobie, bo to wszystko było na papierze, no była tablica i co? Nic z tego nie wynikało, nikt tak naprawdę nie wiedział, co wolno w rezerwacie, czego nie wolno. Każdy wiedział, że nie wolno płoszyć zwierząt, niszczyć i tak dalej. Natomiast moje podejście oczywiście z biegiem lat się zmieniło i teraz swoje dzieciaki też uczę tego, że po to są rezerwaty przyrody, żeby je respektować, po to, że chronimy jakiś fragment bardzo cenny w skali lokalnej albo w skali kraju, cenny przyrodniczo. W przypadku plaż chronionych chociażby w Mewiłasze mówimy o małym procencie wszystkich plaż w Polsce. Polska ma 500 km. Jeśli jest jakiś człowiek, który mówi, że mu ma za mało miejsca, to ja nie wiem, ile miejsca by musiał mieć, żeby mu było wreszcie dobrze. W każdym razie, kiedy ja chodziłem do tego rezerwatu mając 14 lat, czyli to było pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, to były ptaki, tak jak ten człowiek zauważa, ale było ich znacznie, znacznie mniej niż od momentu, kiedy ten rezerwat zaczęto pilnować i zaczęto egzekwować to, żeby nie włazić tak jak popadnie. To były czasy, kiedy jeszcze nie było ścieżki dydaktycznej po zachodniej stronie. Teraz taka ścieżka jest, gdzie można legalnie przejść przez rezerwat, można sobie skorzystać z wieży widokowej. Od siebie powiem tyle. Ja zdecydowanie bardziej wolę upomnienia otrzymywać niż mandaty karne. Stąd zdecydowanie bardziej wolę strażników, którzy zwracają uwagę. Dają nam szansę się odpowiednio zachować. Co więcej, dają nam szansę zobaczyć coś fajnego jeszcze, bo nie wiem, zaproszą do lunety, bo przecież tak też się czasami zdarza. Proszę podejść do lunety, pokażę Państwu, gdzie ta sieweczka jest. Ona jest taka fajna. Co ona robi, kiedy drapieżnik się pojawi? Naprawdę fajna sprawa, żeby tego posłuchać. Do tego strażnika nawet warto czasami podejść, pogadać, bo po to on jest, żeby się nie bać. Ja wolę taką formę ochrony przyrody niż waleniem mandatów. Mandatę zostawmy dla debili. Tak. No niestety, tak to jest. Natomiast wolę, żeby strażnik edukował, niż karał, dlatego że każda kara, każdy mandat nie nastraja pozytywnie, zwłaszcza do ochrony przyrody, tak? Będziesz mówił potem, że co, z powodu tego, że wlazłeś nielegalnie do rezerwatu, dostałeś mandatu, czy może to ci szajbusy, ekolodzy ci mandat wystawili z powodu głupich ptaszków. No, a co innego dostać fajną informację, to też pomaga przecież nam fajnie spędzić czas, urozmaica. To jest coś ciekawego, coś fajnego się wydarzyło. Zawsze jakaś fajna, nieduża przygoda. Tak mi się wydaje. Piszcie, co wy uważacie na ten temat dotyczący właśnie ochrony takiej przez strażników, którzy nie mogą wlepiać mandatów. No dobrze, w tym odcinku to będzie wszystko. Piszcie, co myślicie o tego typu odcinkach. Czy mam się odnosić do takich sytuacji z kraju, ze świata, gdzieś dotyczące właśnie ptaków. Taki odcinek na próbę, trochę kij w mrowisko może być, no ale zobaczymy. Może dzięki temu dotrze to do większej grupy osób. Taki mój komentarz na sprawy w miarę bieżące. Nie na bieżąco, dlatego że ja na bieżąco się nie wyrabiam. To, co mam na bieżąco, to jest właśnie to, że się nie jestem w stanie wyrobić. Zatem na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!